Dzień dobry, Eunika Chojecka
i Greta Samuel w programie kulturalnym Idź pod prąd.
A z nami jest Piotr Cyrwus, aktor filmowy, teatralny, reżyser, prezenter filmowy i telewizyjny. Witamy serdecznie.
Dziękuję bardzo za to powitanie. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy to wszystko się zmieści na tym nagrobku. Nie mam aż tyle pieniędzy, żeby się te tytuły zmieściły, no ale dziękuję.
Dziękujemy, że znalazł Pan czas dla telewizji Idź pod prąd.
I pierwsze pytanie skierowane do Pana. Jak aktor sobie radzi w czasie pandemii?
Akurat tu się trochę do tego przygotowałem. Wiedzą Panie, ile jest artystów w Polsce? Z 2018 60 tysięcy, 6 tysięcy aktorów. Wytwarzaliśmy przed pandemią 3,8% PKB, a górnicy, wiecie Panie, ile wytwarzają? 1,8%. Jak sobie radzimy? No, radzimy sobie. Ja akurat troszkę mam szczęścia i zrobiłem nawet jakąś małą reklamę, gram w serialach, w niedzielę zagrałem pierwszy spektakl. Dzisiaj jadę, chociaż jadę do Sopotu zagrać monodram. Coś tam się zaczyna ruszać, ale to nie jest kwestia. To w tej chwili mi się wydaje, że cała kultura, takie jak na przykład, nie chcę, ale muszę do tego wrócić, do tragedii smoleńskiej, kiedy też wtedy akurat stanęły teatry i wtedy pierwszy raz okazało się, że na przykład te teatry prywatne nie radzą sobie z tym całym problemem i w tej chwili, kiedy ta pandemia nastała, nie tylko teatry prywatne, ale cała kultura sobie nie radzi z tym problemem. Ja to porównuję do pożaru domu. Kultura jest cała jakby w pożarze, no są już zgliszcza, a ministerstwo i ludzie, którzy mają pomóc tym pogorzelcom, każą nam występować przed tymi zgliszczami i śpiewać albo coś tam robić online, żeby to uratować. No, nie jest to dobra sytuacja. Nie jest dobra.
Tak jak pan powiedział, ta tragedia dotknęła nie tylko aktorów, ale całe społeczeństwo. Wspomniał pan też politykę. O polityce też trochę dzisiaj porozmawiamy, ponieważ...
Nie wspomniałem o polityce, tylko po prostu powiedziałem, że w tej chwili jakby nie odczuwamy takiej pomocy, która by nam się należała. No bo moim zdaniem oczywiście należałoby pomagać jakby indywidualnie każdemu artyście, żeby mógł ten ciężki czas przetrwać i żeby później mógł to społeczeństwu czy państwu odpracować.
Porozmawiamy przede wszystkim o pana filmach, których jest bardzo dużo. Kilka z nich poruszymy. Zacznijmy może, zanim przejdziemy do pana najnowszego filmu, czyli horroru W lesie dziś nie zaśnie nikt, gdzie gra pan księdza. Zacznijmy od sali samobójców hejtera Jana Komasy, który miał swoją premierę niewiele wcześniej, w marcu. Kim jest postać, w którą się pan wciela w hejterze?
Właśnie, czy to jest postać? Postać. Jest to jakiś człowiek, polityk. Polityk, nazwijmy go to umownie, prawicy. Przeciwnik polityka lewicy. Ale chyba to jest tylko pretekst. W dzisiejszym dualistycznym świecie myślę, że dużo jest takich zdarzeń, gdzie właśnie dajemy się wkręcić właśnie w taki dualizm przeciwieństwa. Niektórzy ludzie potrafią to wykorzystać do swoich celów, nie zawsze dobrych. I myślę, że tu ten hejt, ten hejter właśnie jakby dotyka jakby wierzchołka góry lodowej, ale myślę, że w codziennym życiu spotykamy się właśnie z przeciwieństwami, chcemy się tak porównać, poróżnić, a później bardzo się jesteśmy oburzeni, jeżeli nas spotyka z tego powodu niestety przykrość, czy nawet zamierzone zło.
A ja się chciałam dopytać, czy wzorował się pan na jakimś polityku prawicy, czy na przykład rozmawiał pan z reżyserem, czy na przykład ze scenarzystą, czy ktoś konkretny był na myśli?
Sztuka jest wyobraźnią. wyobraźnią i chcę się tego trzymać. Już na tyle jestem długo w tym zawodzie, że mam wyobraźnię. Nie, oglądam przecież polityków przed wyborami, żywo interesowałem się tą polityką, chociaż mam swoje poglądy, ale się interesuję tym i myślę, że słuchając niektórych polityków, którzy się wypowiadają, czerpałem troszeczkę z tego. Też Jan Komasa daje takie pole do popisu, że robi się dużo większe sceny. On sobie wybiera z tej sceny jakby poszczególne fragmenty, ale daje nam tym, przynajmniej ja miałem taką szansę, jakby większą całość improwizować, czy z Maćkiem Szczurem, czy później w mieszkaniu, czy także też była pewna taka satysfakcja, żeby gdzieś osiąść i w tej, jak to pani powiedziała, roli, ale myślę, że jest to tylko wyobraźnia moja. No to nie jest kabaret, to nie sztuka filmowa czy teatralna, to nie jest kabaret, my nikogo nie parodiujemy. Właśnie te postacie są wymyślane z naszych fantazji.
Pacewicz powiedział w jednym z wywiadów: tworzyliśmy tę historię z Jankiem z intencją zrealizowania filmu o niedalekiej przyszłości, nie opowieści o tu i teraz, trochę na zasadzie postawienia znanej rzeczywistości w krzywym zwierciadle. Do pana pytanie, czy film ogólnie, już nawet nie chodzi o samego Hejtera, jest w stanie wpłynąć na społeczeństwo i czy pana zdaniem Hejter wpłynie na polskie społeczeństwo i jeśli tak, to w jaki sposób?
Chciałbym, żeby tak było. Po to jesteśmy artystami, po to uprawiamy naszą sztukę, chociaż też nie chcę, żeby nas uważano za bogów, bo nie jesteśmy omnipotentni. My tylko jako artyści wpuszczamy jakieś światełko na część naszego życia, gdzie a w tej danej chwili nasza wrażliwość, nasz słuch, nasze zmysły odbierają to, co się dzieje. No, Janek ma niesamowitą, taki precyzyjny słuch na te problemy, które się tworzą, ale nie tylko w Polsce, bo one tworzą się na całym świecie. No, w tej chwili chyba bardzo trudno jest nam przy tylu bodźcach przewrócić myślenie całego społeczeństwa, bo to już chyba to się już dawno skończyło. Mamy tyle tych portali, tyle prasy, tyle mediów, że każdy z nas, który ma poglądy jakieś, sobie otwiera tylko te, które lubi i w których się dobrze czuje, reszty się nie słucha. W zasadzie się nie słuchamy, no ale my artyści po to jesteśmy, myślę, żebyśmy zarażali i chociaż nie pałką, broń Boże, tylko po prostu jakimś światłem pokazywali pewne problemy, gdzie nas powinny uwrażliwiać. I tyle. Myślę, że to super, że ten film daje taką szansę. Daje nam szansę, ale też ostatnio właśnie wychodziłem z jakiegoś sklepu i młody człowiek trzymał telefon, a starszy człowiek szedł do tego sklepu strasznie jakiś sfrustrowany i mówił: o, już hejtują. Też ten hejt nagle przyczepił się, że ten, kto ma komórkę, czy ma po prostu, korzysta z internetu, to jest typowym hejterem. No nie, no. Też i internet do czego innego, czy komórki do czego innego służą.
Ja mam takie pytanie, czy z tego powodu pan został aktorem? W ogóle jaka przyczyna była, że no, taką przyszłość pan sobie wybrał i jest pan akurat w takim, a nie innym zawodzie?
To jest też, myślę, trudne pytanie. Jeszcze nie skończyłem mojego życia, ciągle biegnę. Nie wiem, czy będę aktorem. Na razie jestem tym aktorem i cieszę się, że mogę pracować w tym zawodzie i cieszę się, że mogę też obdarowywać ludzi i mogę z nimi w ten sposób rozmawiać przez sztukę aktorską. Ale moje początki, no coś tam mnie gnało. Zawsze mówię, że jestem z Podhala, z Waxmunda, z małej wioski góralskiej i zawsze mówiłem, że chciałem zobaczyć, co jest za tą górką. A za tamtą górką był Kraków, później już była troszkę nizina, a później była Warszawa. No jeszcze trzeba tam minąć te Kielce, jak Witkacy mówił źle o tych Kielcach, ale trzeba je minąć i dojść do Warszawy. Nie wiem, no jak wszedłem do szkoły teatralnej pierwszy raz, kiedy się nie dostałem, czułem to, że tam, no powiem górnolotnie, czułem tam, że to jest moje miejsce. Różnie później było z tym moim miejscem, ale do tej pory czuję, że to jest moje miejsce. Zawodowo oczywiście.
To ja jeszcze dopytam, czy czeka pan na jakąś taką rolę życia? Czy już myśli pan, że odegrał pan taką najważniejszy akt w swoim życiu, czy jeszcze pan czeka na taki główny punkt, na taką najwspanialszą rolę?
Jak już mówiłem, biegnę. Biegnę jako człowiek, biegnę jako zawodowy aktor. W swoim życiu mam różne cele, różne mety. Czasem zupełnie biegnę może w przeciwnym kierunku i gdzieś się zatrzymuję i znowu się zawracam. Dlatego, że też moja wrażliwość jest taka. No, myślę, że właśnie Mamet pisze o tym actingu, czyli no, jesteśmy w jakimś ruchu i to jest moja też kondycja życiowa, że lubię ruch, lubię grać, ale w tym dobrym znaczeniu. Nie to, że tam lubię się wygłupiać czy opowiadać dowcipy. Nie. Lubię grać, lubię być. O, może bardziej. Lubię być, ale muszę być w ruchu. Nie wiem, miałem to szczęście, że w moim życiu zasmakowałem sukcesu aktorstwa, co nie zawsze się zdarza w karierze aktorów, bo czasem się pracuje całe życie i nie zna się tego prawdziwego smaku i sukcesu, a nawet porażki, tylko gdzieś się brodzi w wodzie po kostki. Ale też zaznałem i porażkę, i sukces. Myślę, że jak mówiła profesor pani Ewa Lasek, trzeba tak grać, żeby ludzie chcieli przyjść na następny, na ten spektakl jeszcze drugi raz i trzeci raz, żeby byli zainteresowani. No, muszę być na tyle interesujący, muszę być na tyle komunikatywny, żeby ludzie chcieli przychodzić na sztuki czy do kina, na filmy czy seriale, które gram, żeby lubili oglądać.
Myślę, że o te największe sukcesy jeszcze za chwilę zapytamy, ale ja chciałam powrócić na chwilę jeszcze do filmu Hejter. Pan przytoczył tę historię z życia o młodym i starszym pokoleniu. Pan otwarcie mówi o swoich poglądach, powiedział pan w jednym z wywiadów, że nawet w tych trudnych czasach się nie bał mówić o swoich poglądach. Mówi pan też o wierze, o Bogu. Czy ze względu na tę pana otwartość spotyka pana hejt, ten tytułowy, dzisiaj?
Na szczęście chyba się mnie boją. Żartuję oczywiście, bo nikt mi tak, nie wiem, nie czytam tych portali, które mnie chcą hejtować, także nie wiem. Może tak jest. No, ludzie różnie reagują na nasze wypowiedzi. Ale ja też zmieniłem zdanie na ten temat, dlatego, że nigdy nie wychodziłem sam, i zaczynałem mówić o Bogu i o tym, że jestem wierzący, a broń Boże, nie stawiałem się, że jestem przez to lepszy. Odpowiadałem na pytanie dziennikarzy, którzy, nie wiem, wietrzyli taniej sensacji, że aktor jest wierzący, a teraz ostatni raz mówię, że jestem wierzący w takim portalu. Wolałbym, żeby mnie pani zapytała: pan taki jest i pan takie rzeczy robi, czy pan jest wierzący? A w co pan wierzy? To wtedy by mi było przyjemnie. Religia, wiara, religio, czyli złączenie. Teraz trochę pofilozofuję. Wiara powinna być światłem, nie reklamówką. A zresztą mamy tyle reklamy naokoło, że nie potrzebujemy tego reklamować. I myślę, ja się wycofuję z tego, że gdzieś tam. Chyba, że mnie pani zapyta, no to co mam powiedzieć, że jestem, jak ktoś mnie pyta, jest pan wierzący? No jestem wierzący. Ale co to znaczy? Nic nie znaczy. Jestem grzesznikiem, upadłem czasem człowiekiem i jedno, co może mam fajnego niż inni, że mam taką łaskę, że mam jakąś taką rękę, którą jak upadam, to mi się czuję, że mi podaje. I mogę łatwiej się podnieść. No. Ale to jest już moja indywidualna łaska. To nie jest do przekazania tak, że tu będę kogoś ewangelizował. Nie.
W hejterze właśnie ja zauważyłam, że nie ma Boga. Nie ma kościoła katolickiego również pokazanego. Ja patrzę na filmy również pod kątem duchowym. Jestem prywatnie protestantką i zastanowiło mnie, czy rozmawialiście o tym, czy z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą, czy z Janem Komasą, który reżyserował Hejtera. Dlaczego tego aspektu w filmie nie pokazujecie?
Nie rozmawiałem na ten temat, ale myślę, że w poprzednim filmie już było tyle atrybutów i reklamy Boga w Bożym Ciele, że może w tej chwili Janek zrezygnował już z tego. Ale myślę, jakby tu powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało, bo to nie jest prawda objawiona. Właśnie to, że my jesteśmy oparci o coś tam, że tak nam się wydaje. Teraz pani na początku zadała pytanie, że pan jest prawicowy, pan jest lewicowy. Co to znaczy? No prawicowy, czyli, z czym się bardzo nie zgadzam, wsteczny i wierzący w Boga. Co to znaczy? Wiara jest wsteczna? No, akurat wiara chrześcijańska jest najbardziej progresywną wiarą na świecie. Także to też jakby przypisywanie pewnych znaczeń. Może nie trzeba było tu. Nie trzeba było. To są dosyć ostre znaki. Zresztą moja rola też została tak użyta. To jest ostry znak. Polityk prawicowy, polityk lewicowy. Nie potrzeba nam tam. Ten człowiek wrócił z prowincji. Jeżeli myślimy o Polsce, prowincji, myślimy o tym, że tam był wychowywany, religia, coś tam, rodzice chodzą do kościoła, ale czy już myśląc, żeby ten film był bardziej uniwersalny, musimy o tym mówić? Nie musimy o tym mówić. To właśnie to, co powiedziałem wcześniej, to jest jego postawa. To jest jego postawa. To chyba on nie jest, no może lepiej jest tak, że no chyba nie jest wierzący. To mi się wydaje do końca, że nie zaklina się na Pana Boga, a robi źle, bo to jest wtedy hipokryta. Ten bohater jest po prostu, ma swoje cele, ma swoje ideały i je realizuje.
Może zmieńmy temat i przejdźmy do kolejnego pana filmu, w który pan zagrał i jest pan z niego bardzo znany, czyli Klan. Musimy o to zapytać.
Boże, Boże, ja myślałem, że już nie będę musiał kolejnym pokoleniom tłumaczyć. Ja nie wiem, skąd by to... Właśnie tu mnie nie niepokoi internet, bo panie miały może... No przepraszam, że tak posłonuję, może trochę jakieś 5-6 lat, kiedy ja grałem w Klanie.
Oglądałyśmy Klan. No tak, to jest zdecydowanie...
Przepraszam. Przepraszam, że zostałyście zgłuszone, ale już w tej chwili, nawet dzisiaj podjeżdżając, czytając pani pytanie i podjeżdżając pod Halę Mirowską, gdzie ci panowie, którzy społecznie ustawiają tu samochody, jak nie ma miejsca, to już mi mówią, panie Piotrze, już dawno mi przestali 2 lata temu mówić, panie Ryśku, a dziennikarze i, co mnie najbardziej martwi, młodzi dziennikarze ciągle dopytują o ten Klan, no ale będę grzecznie odpowiadał.
Dobrze, to w takim razie zadam to pytanie, czy nie żałuje pan tej właśnie roli i jaki stosunek ma pan teraz właśnie do tego Ryśka z klanu, po tych wszystkich innych rolach w tym momencie, jakim się pan znajduje i faktycznie, że już ludzie coraz mniej kojarzą pana właśnie z tą rolą i widzą po prostu aktora, tak?
Wie pani, nikt mnie... To znaczy, bardzo dużo ludzi ze środowiska mnie znało już przed Ryśkiem z klanu, bo już byłem po dwóch poważnych nagrodach aktorskich i już byłem aktorem. Także też żałowałbym, jeżeli miałbym jakiś super film do zagrania i dostałbym propozycję w klanie. No to wtedy mógłbym, że to odrzuciłem takie propozycje, a tu zagrałem w klanie. Nie, nie miałem innej propozycji. Wygrałem ten casting spośród paru dziesięciu znamienitszych może ode mnie kolegów i zostałem i też myślałem o tym, że to będzie krótko, chociaż producent i reżyser Paweł Karpiński od początku mi mówił, że będziemy długo pracować, ale dla mnie długo to było 6 miesięcy. Nie wyobrażałem sobie, nikt wtedy sobie nie wyobrażał, ile to będzie trwało, że to tak będzie się dobrze rozwijać pod tym względem. Bo ja nie mówię, że ktoś siada do klanu i po prostu ma pretensję, przepraszam, ale to nie było pożegnanie z Afryką. No nie, bo to jest telenowela, jest to taki rodzaj rzemiosła aktorskiego. Swój sukces klan jeszcze za moich czasów odniósł. Nawet jeden odcinek miał oglądalność 11 200 000, co jest właśnie dla telewizji jakby wyznacznikiem tego typu rzemiosła. A byliśmy tylko, pan Małysz nas wyprzedził wtedy w święta. I to odniosło swój sukces. Później zauważyłem, że mi to doskwiera. Doskwiera mi, chociaż byłem zawsze, grałem wtedy w Teatrze Starym duże, piękne role, a byłem znany właśnie przez serial. No bo tak to się dzieje. Ja też w tej chwili oglądając seriale amerykańskie nie znam czasem z nazwisk tych aktorów, tylko później sobie myślę dla przyzwoitości, żeby ich po prostu pamiętać po nazwisku, a tak ich znam z nazw postaci. I tak, taki ma na celu, to jest cel serialu, że musimy na tyle uprawdopodobnić. Ja bym zawsze chciał zapytać właśnie, żeby mi tacy krytycy tego mojego przedsięwzięcia, czy ja tam dobrze grałem, czy źle grałem. No jak źle grałem, to muszę dostać po uszach. Jak dobrze grałem, no to wystarczy.
Ale no, na pewno jest pan dzięki tej roli rozpoznawalny. To już będzie panem na zawsze. Pan mówił o sukcesach i chciałam teraz zapytać, które role uważa pan za swoje największe sukcesy?
Ja nie uważam moich ról za sukcesy. Ja uważam moje spotkania. Moje spotkania od początku to już był kandyd, kiedy z Maćkiem Wojtyszką i Śmigasiewiczem zrobiliśmy w szkole teatralnej i grałem główną tytułową postać. Później Ferdy Durkę, telewizyjna wersja Macieja Wojtyszki, Gombrowicza. Później właśnie też Korotkow, Bułhakowa w Diaboli w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, gdzie dało mi kolejny skok i zagrałem u pana Kuca do piachu Różewicza i właśnie dostałem nagrodę za główną rolę męską, ale też wtedy, w tamtym roku, później mój monodram Zapiski oficera Armii Czerwonej, który do tej pory gram, dużo takich kamieni milowych, a później spotkanie właśnie z panem Wajdą, z Kucem, z Warlikowskim, z Jarzyną. To jest mój sukces. Moje, to nie są też mistrzostwa świata, że tam wygram, dostanę. Oczywiście przyjemnie jest to, przyjemnie, bo coś tam łechce nasze podniebienie i pod serduszkiem, że tam dostaniemy tą nagrodę, ale myślę, że w tym zawodzie są najważniejsze spotkania. Ostatnie spotkanie w Teatrze Polskim z Danem Jametem, angielskim reżyserem, które po prostu i teraz z tymi młodymi reżyserami, z Janem Komasą, z Bartoszem Kowalskim, z Michałem Tylką, teraz taki film dyplomowy robię w mojej pamięci z Zosią Sawicką. Spotkałem młodą kobietę, reżyserkę, no, tak mądrą. Jestem zafascynowany, czekam na zdjęcia w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co z tego nam spotkania wyjdzie, ale już jestem szczęśliwy, że się z nią spotkałem.
Wspomniał pan o Teatrze Polskim. Ja mam takie pytanie do pana, ponieważ z jednym z wywiadów wspomniał pan, że właśnie w Teatrze Polskim czytał pan Biblię niemal codziennie i tu mam...
To chyba ktoś przekłamał. Ja się zacząłem śmiać, jak przeczytałem to pytanie. No wszystko można powiedzieć o Teatrze Polskim, ale że codziennie czytaliśmy Biblię, to jest nieprawda. Czytaliśmy Biblię. I to było w ramach projektu poetyckiego i upowszechnienia prozy, ale tylko ze względu na badania. Ludzie przychodzili w niedzielę i bardzo chcieli, a przez to, że świetnie było to czytane, a poza tym było to troszkę podreżyserowane i byli świetni też przedmówcy, którzy wprowadzali w pewne okresy Biblii, opowiadali o historii Biblii, ale to nic nie miało znaczenia, że codziennie nie leżeli, nie klęczałem na grochu, nie czytałem Biblii codziennie, bo to Teatr Polski jest dalej jednak teatrem świeckim.
Tak, no to był wywiad chyba dla Telewizji Republika, stąd ten cytat, ale bardzo, bardzo ciekawy.
No widzi pani, no i co mam teraz powiedzieć? Muszę przeprosić dyrektora Seweryna, że powiedziałem jakiś głupstw w Telewizji Republika. Nie czytaliśmy codziennie. To może trzeba byłoby czytać codziennie, no może bylibyśmy lepsi, ale nie wiem, czy lepszymi aktorami bylibyśmy.
No właśnie, to ja mam może takie pytanie, może tak od strony prywatnej. Czy czyta pan Biblię i jeśli tak, to czy ona wpłynęła na pana życie?
Czytam. Znowu pani pyta i za chwilę ktoś mnie będzie pytał, że czytam codziennie Biblię i tam się wywyższam czy coś. No czytam. Jestem chrześcijaninem, czytam Biblię, czytam Nowy Testament przede wszystkim. Staram się mieć z nim kontakt nie tylko podczas mszy świętych, tylko codziennie, bo tak uważam.
A dopytam się jeszcze, czy był pan ateistą i czy był taki moment, w którym się pan nawrócił?
No tu mam z tym problem. A co taki jakiś, to jest portal katolicki?
My akurat jesteśmy protestantkami, także dlatego właśnie Biblia nas interesuje.
Cieszę się. Po prostu, wie pani, ja nie mam czegoś takiego. Nawet czasem mam pretensje do Pana Boga, że nie miałem takiego tąpnięcia. Wręcz zawsze byłem ministrantem, później lektorem, później różnie to bywało przez moje upadki, odchodziłem, byłem bliżej i dalej, ale nigdy nie miałem takiego tąpnięcia, że tam mnie to olśniło czy coś. Nawet czasem zazdroszczę tam, jak to często teraz takie jest też modne, że tak się lubimy pochwalić, że coś nas tam, jak Pawła pod Damaszkiem, coś strzeliło. No nie strzeliło mnie i myślę, że mnie nie strzeli, ale modlę się, żeby mnie nie strzeliło w drugą stronę.
Dziękujemy za szczere odpowiedzi i chyba zmienimy temat dość mocno. Chociaż w lesie dziś nie zaśnie nikt, w tym filmie zagrał pan księdza. Jest to polski horror, ale również taki prześmiewczy, można powiedzieć, film. Miał premierę 20 marca. I pierwsze pytanie, jak sobie poradziliście z dystrybucją w ogóle, z promocją tego filmu ze względu na zamknięcie kin w czasie pandemii? Znowu wracamy do koronawirusa.
To akurat nie moja działka, ale widziałem i zmartwienie reżysera i producentów, kiedy ten koronawirus zaczął już napierać i miała być premiera tego filmu, ale na szczęście udało im się spaść na cztery łapy i skoczyliśmy do Netflixa i tam jakby troszkę powetowali te swoje straty i nakłady. Film obejrzało bardzo dużo ludzi. Na Halloween, z tego co wiem, ma mieć premierę światową na Netflixie światowym. Zobaczymy. Na pewno jej nie pobije 356 dni, bo to nie tego typu film, ale myślę, że da też ludziom na całym świecie taki fajny poziom rozrywki. Bo to jest film rozrywkowy.
Rzeczywiście na Netflixie on jest i polecamy do obejrzenia. No to może niech pan zachęci, szczególnie młodych widzów, do tego filmu. Czego mogą się spodziewać?
No ja lubię coś takiego, dlatego że już nie oglądam horrorów, bo nawet prawdziwe horrory mnie już nie śmieszą, tylko nie straszą, tylko śmieszą, bo widzę te wszystkie po prostu zabiegi, które mi twórcy chcą, którymi twórcy mnie chcą poczęstować, ale tu jest taki właśnie, jak ten gatunek się nazywa, troszkę z przymrużeniem oka. Troszkę z przymrużeniem oka i można się tu uśmiać i postraszyć i nikt nie będzie obrażony, że można się na tym, niektórzy ludzie mówią, że cały film się prześmiali na tym filmie, niektórzy mówią, że cały film się bali i to jest właśnie taki gatunek. Myślę, że Bartosz Kowalski jest świetnym, jako młody człowiek już jest świetnym fachowcem, ma dużą wiedzę na temat horrorów i pierwszy z nim właśnie zrobiłem dla innego portalu, to się nazywało Zacisze, to było dla Showmaxu. I to była pierwsza moje z nim spotkanie, tam jestem okrutnym człowiekiem, który mści się na też potworze. Teraz jestem, jak młodzież mnie nazwała, trzecim potworem w tym filmie. Zachęcam.
Panie Piotrze, my rozmawialiśmy krótko przed wywiadem o Zenku. To jest kolejny film, w którym pan zagrał. O gwieździe polskiego disco polo, Zenku Martyniuku. No, film uzyskał słabe recenzje, nie oszukujmy się. I moje pytanie, czy warto...
Teraz muszę się zastrzelić.
Oczywiście nie jest pan odpowiedzialny na ten film, o tym rozmawialiśmy, ale czy warto pana zdaniem robić filmy o gwiazdach disco polo, podczas gdy wiele polskich wielkich bohaterów nie doczekało się filmów fabularnych? My zrobiliśmy niedawno, na 15 sierpnia, na rocznicę Bitwy Warszawskiej, krótki film animowany o Eskadrze Kościuszkowskiej. To jest film o polsko-amerykańskich bohaterach, którzy walczyli przeciwko bolszewikom w wojnie 1920. No i o tym nie ma filmu, a takie filmy powstają. Jak się pan odniesie?
Nie, ja jestem decydentem, jakie filmy powstają. Chciałbym, żeby powstały codziennie nowy film o nowej gwieździe, o nowym bohaterze polskim i tak bym chciał, żeby ludzie chodzili do kina i do teatru tylko, żeby nie oglądali telewizji, tak bym chciał. Po prostu, ale to są moje chcenia. Ktoś o tym decyduje. Przeważnie decydują, z tego co wiem, pieniądze. Producenci, którzy wykładają na film pieniądze, mówią, że ten film zarobi, czy się zwróci i dają na ten film, a nie inny. Myślę, że tu nie wchodzi żadna w grę polityka, czy coś, jak to usiłuje się też jakby przypiąć łatkę temu filmowi, bo akurat to jest już na wyrost. Na wyrost. No, wiadomo, jak jest, bo ja w ogóle, wie pani, że ja nie słyszałem żadnego utworu pana Zenka i też z tym żyję i nie, zagrałem w tym nie dlatego, że po prostu uwielbiam disco polo, tylko po prostu było zadanie aktorskie, które przeczytałem w scenariuszu, że jest do zagrania i przyszedłem na zdjęcia i spotkałem reżysera, który jest wspaniałym reżyserem, spotkałem kolegów, którzy byli oddani, młodzi koledzy, swoim rolom, wspaniałe scenografie. Sam byłem w tamtych czasach, grałem na weselach na Potalu i wiem, że to wszystko tak się odbywało, tak się rodziło. Co później zrobiono z tego filmu? Jaki wydźwięk ma ten film? Nie widziałem, nic nie powiem. Wiem, że był robiony nie dlatego, żeby propagować i coś tam. Jak on został później użyty też propagandowo, nie mnie to oceniać. Ktoś kogoś chciał zmanipulować. No, nie lubię tego. Nie lubię tego, jak my, aktorzy, artyści, stajemy się manipulowani przez politykę.
W takim razie ja jeszcze dopytam, jaki ma pan stosunek do kina? Czy trzeba iść za gustem większości, czy jednak kino powinno edukować?
I tak, i tak. Kino jest rozrywką, kino jest wspaniałą sztuką i nie może być, że teraz co, no będziemy też jakimiś ortodoksami, powiemy, robimy teraz tylko ambitne, tylko edukować. Ostatnio zobaczyłem amerykański film, syn mnie namówił, Soku z masła orzechowego, gdzie mnie po prostu poza wszelką dystrybucją tam właśnie wielkich wytwórni, no gdzie mnie wbił w fotel ten film i do tej pory o nim marzę. Też w pandemii z żoną wykupiliśmy taki, był festiwal wiosenny, obejrzałem 4 filmy, których bym nie obejrzał nigdy i później przestałem już oglądać wszelkie platformy z serialami, bo mi to wystarczyło na parę miesięcy. Tak mnie gdzieś tam wypełniło mnie tą sztuką filmową. Ale też lubię kino rozrywkowe, które no, tak jak w lesie nikt nie mieszka, nie zaśnie dziś, że po prostu no, ludzie idą, żeby się pobawić, czy komedie filmowe, no wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, no tylko właśnie, no tu, jak Mrożek mówił, mały kraj, mali ludzie i to jest też Polska. My bez przerwy tu szukamy jakichś albo politycznych, albo ktoś mi nie dał, albo ktoś mi dał i też tak jest, niestety, też tak jest, ale co nam zostaje? Trzeba być sobą i robić swoje.
Rzeczywiście, z jednej strony jest w lesie dziś się nie zaśnie nikt, a z drugiej strony na przykład Wyklęty Konrada Łęckiego i Legiony Dariusza Gajewskiego, w których pan grał. Jak pan potraktował tę rolę? Czy to był jakiś taki patriotyczny obowiązek, wystąpienie w tych produkcjach?
Znowu, nigdy w życiu żadnego patriotycznego obowiązku. Jestem do szpiku patriotą, ale nie występuję w niczym patriotycznie. No. Już występowałem patriotycznie kiedyś, kiedy mi kazano po prostu w liceum na różnych uroczystościach i nie chcę takich patriotycznych. Przyszedł kolega właśnie do filmu, kolega Łęcki, który mnie po prostu poprosił. Akurat nie miałem żadnych fajnych propozycji. Wydawało mi się do zagrania. Jest też, pamiętam, czasy partyzantów. Sam pochodzę z wioski, gdzie Ogień Kuraś był największym partyzantem w Polsce po II wojnie światowej. I znam te historie. Sam zagrałem właśnie w Dopiachu, gdzie też przychodziły listy, jak mogłem zagrać jako, gdzie w ogóle nie ma wydźwięk tego Dopiachu. Wiadomo, jaki jest człowiek, młody człowiek, gdzieś wrzucony w wir wojny i jego właśnie martyrologia. I to było straszne, a nie to, czy on był z AK, czy był z AL. No my od razu musimy tak sobie to wszystko pokomplikować. Nawet się nie zagłębiałem. Ale też teraz właśnie moje, pytała pani o wybory, no czy staram się już nie brać małych ról, bo później też producenci to wykorzystują na zasadzie tej, że jestem na plakatach, a tam w zasadzie nic nie zagrałem takiego dużego, żeby jakoś reklamować film. I staram się tych, a powiem panią, że odmawiać takich małych ról, ale chociaż też, jak mój dziekan mówił, nie ma małych ról, tylko są mali aktorzy. Też trzeba zagrać. Darek Gajewski, świetny reżyser. Legiony, no o czymś tu można opowiadać. No pani mówiła, że o tej brygadzie by pani chciała lotników opowiadać. No tu chcieli opowiadać o Legionach, no tylko też jeżeli nie będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby te filmy zrobić naprawdę, dopracować scenariusze, gdzie muszą być właśnie role napisane, bo to jest gdzieś materiał dla nas, dla aktorów. To są role napisane. Przede wszystkim muszą być te, jak Mamet pisze, czarne kropeczki, z których my tam później to zbudujemy. A nie my się zastanawiamy, czy ja zagrałem w tym, czy w tamtym. No nie wiem, no zagrałbym wszystko, tylko żeby ta rola była napisana.
W takim razie już na koniec chciałam zadać takie ostatnie pytanie. Współpracuje pan z młodymi filmowcami i aktorami. Czy widzi pan jakąś różnicę pokoleń?
Widzę dużą różnicę i się bardzo cieszę, że nie mają tych problemów, co ja. Że tu gram wysoka sztuka, tu niska sztuka. Oni często myślą pragmatycznie. Tu mam po prostu zarobić kasę, bo mam żonę, bo mam dziecko, bo mam sobie, nawet chcę kupić motor i dają mi serial i idę do tego serialu. Po prostu często się zdarza, no jesteśmy naprawdę, też trzeba znać rynek aktorski. Trzeba znać, na czym polega nasz zawód. Że ja po prostu będąc w teatrze starym, śniło mi się, że nie kupię moim dzieciom Adidasków i naprawdę jeszcze podam liczby, ile my zarabiamy. Zacząłem od tego. Przeciętnie zarabiamy 2,5 tysiąca złotych. To są liczby. Aktorzy muszą dorabiać, grać w serialu, ci znani muszą robić hałtury, żeby dorobić. Bo jak zarobi za ten film? A filmy powstają 3 w roku. A nie wszyscy mogą grać w tym. Też nie ma tak tylu aktorów, żeby przechodziło z filmu do filmu. To jest wszystko skomplikowane, a nas się później ocenia za nasze wybory wielkie, czy to pan zrobił, a tu nie zagrał pan, a co pan zagrał. No, cieszę się, nawet zazdroszczę moim kolegom, którzy dostają takie propozycje świetnych ról napisanych i mają tych 5 scenariuszy. Nie wiem, czy ktoś ma tak w domu i się zastanawia, albo tę zagram, albo tę rolę. No ja tak nie mam. Ja tak nie mam, ale nie narzekam. Nie to, że narzekam, bo mam co robić i mam teraz świetne propozycje. Tak to jest, tylko trzeba trochę znać specyfikę. Też bardzo lubię rozmawiać o sztuce, o jej przesłaniu, o górnolotnych. Nie chciałbym dzielić, jeszcze nas, aktorów, wpędzać w jakieś coś, że my mamy chodzić do tej telewizji, do tamtej nie chodzić, grać w tym filmie, w tamtym nie grać, ten jest B. Jeżeli ktoś się chce dzielić, to niech się dzielą, ale może jak to w wojsku mówi pułkownik, żołnierze, podzielicie się sami. Nie, panie pułkowniku, nie podzielić was? Nie, panie pułkowniku, sami się podzielimy. I tak to my robimy po prostu, że się sami dzielimy. A nie chciałbym już się dzielić, nie chciałbym już się dzielić. Chciałbym się dzielić, jedyne czym się chcę dzielić, to moją wyobraźnią, moim aktorstwem z widzami. Tym się chcę dzielić.
I za to panu bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ jest pan już na stałe w sercach widzów, zarówno teatralnych, jak i filmowych. Dziękujemy serdecznie za ten czas, otwartość, szczerość i takie szersze spojrzenie. Dziękujemy.
Ale widzi pani, że możemy my katolicy z ewangelikami pięknie porozmawiać o sztuce i Bogu.
To pokazuje również, że jesteśmy stworzeni do dialogu. O tym mówi między innymi film Hejter, który bardzo polecamy naszym widzom.
Ja też polecam. Myślę, że to jest bomba. Dla mnie bomba. Film bomba. Nie chcę też klasyfikować. Najlepszy, najwspanialszy. Dla mnie bomba. Bomba emocjonalna i bomba myślowa.
Piotr Cyrwus, aktor, reżyser. Dziękujemy serdecznie, że był pan z nami.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Eunika Chojecka
i Greta Samuel.
Do zobaczenia.